Radio Wnet. I to o jakim poranku, jakież tu są emocje, kiedy patrzy się na to, co się dzieje w wynikach do sejmików, jak spływają kolejne cząstkowe dane z komisji, przecieki, plotki, informacje niepełne, pełne, sprawdzone, niesprawdzone. Mamy wtorek, 23 października i cały czas, jeżeli chodzi o wynik wyborów samorządowych, o to, kto wygrał, gdzie wygrał, jaką większością wygrał, jakie będą koalicje w sejmikach, o tym ciągle w sumie dość niewiele wiemy. Łukasz Jankowski, zapraszam Państwa na poranek Wnet, a będzie dużo emocji, dużo polityki. Będziemy stali się dowiedzieć, kto wygrał wybory, to po pierwsze, i co to oznacza dla najważniejszych partii politycznych, dla PiS-u, dla Platformy, czy całej Koalicji Obywatelskiej, jak czytać te wyniki wyborów i w dużych miastach, i w województwach, do sejmików wojewódzkich, bo jest co komentować, jest nad czym się zastanawiać. Zapraszam Państwa na poranek Wnet. I rozpoczynam naszą opowieść o wyborach samorządowych od Śląska. Tam jest oczywiście Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelna Śląskiego Kuriera Wnet. Pani redaktor, jakie informacje z Katowic do nas płyną? Kto wygrał, czy jak się wydaje, kto wygrał w wyborach samorządowych na Śląsku?
No niestety w tej chwili, dzień dobry Państwu, o poranku jeszcze człowiek taki mało przytomny. A na początku przyszły informacje, że Śląsk wreszcie został wyrwany z rąk PO, z rąk liberałów. No trudno powiedzieć stety czy niestety. W tej chwili z 90% komisji jest już informacja, że oba ugrupowania idą w łeb, czyli mają dokładnie tyle samo procent, czyli tyle samo będą ich mieć radnych w Sejmiku Śląskim. Jest dobrze, że nie wszedł w tej chwili RAŚ, czyli Ruch Autonomii Śląska.
Tak jest, autonomiści się podzielili na dwie osobne listy, może to jest powodem...
Nawet nie. Oni szli w tej chwili pod szyldem, czyli pod nazwą, Śląską Partię Regionalną zarejestrowali i startowali jako Śląska Partia Regionalna. I teraz Gorzelik tłumaczy, że dlatego nie weszli do sejmiku, ponieważ nie była to czytelna nazwa, a takie były, taka była nazwa, taki był tytuł tej partii, szyld i na obwieszczeniach, i na kartach wyborczych. Czy to prawda, to ja nie wiem. Być może Gorzelik ma rację, że nie wszyscy wiedzieli o tym, pod jakim szyldem RAŚ idzie. Z tym, że no by to też świadczyło źle o członkach RAŚ-u, źle by, ale potwierdzałoby to tę naszą opinię, że tam jest mnóstwo ludzi niezbyt rozgarniętych w tym RAŚ-u, no bo przecież wiadomo, jeśli ktoś się interesuje, na kogo ma głosować, więc to jest bardzo dobrze, ale ja się boję, i takie informacje już są, że RAŚ jak zwykle daje swoich ludzi na różne listy. Czyli tu idą pod własnym szyldem, w innym miejscu idą pod własnym, czyli że tylko oni tam są, prawda? Czyli ta Śląska Partia Regionalna. No ale w innych miejscach, na przykład w Świętochowicach, oni szli też pod regionalną, tam pod szyldem regionalnym, ale już lekko zmodyfikowana nazwa. Na szczęście nie otrzymali większości. Natomiast jest dla nas bardzo dziwne to, że kampania przedwyborcza, kampania wyborcza była prowadzona na Śląsku przez PiS bardzo mizernie. W niektórych miastach w ogóle nie widać było kandydatów, nie było spotkań. Jak głosowałam, to słyszałam w lokalu wyborczym, ludzie zastanawiali się, na kogo głosować. No, jedni mówili, że na przykład będą na PO, inni, że będą na PiS, no ale na kogo, konkretnie na kogo. I tu już był problem, więc te krzyżyki, czy to jest na jedynkę, czy na piątkę, czy na szóstkę, czy na dwójkę, to jest absolutnie przypadek, że komuś akurat robię kółeczko, kółeczko, o, tu mi się długopis zatrzymał, to tu będę głosować. No i jest to źle, bo w wyborach samorządowych, zwłaszcza w wyborach samorządowych, powinno się głosować na osobę, którą znamy, prawda, która będzie, która jest sprawna, która będzie dobrze występowała i pracowała dla miasta. No dla mnie, już tak odskakując od Śląska, chociaż, o właśnie.
To może nie odskakujmy, pani redaktor, bo jeszcze o innych regionach będzie możliwość dzisiaj w poranku
ale
usłyszeć.
Ale ja nie chciałam o innych regionach. No, prezydent Katowic bardzo dobrze, że...
O właśnie, o to chciałem zapytać.
PiS poparł. Był to prezydent, który był po poprzednią kadencję, ale on był tu również z poparciem SLD także tu nie możemy mówić, że jest to pisowski kandydat. Jest to niezależny prezydent, który swoją niezależność dowodnił na przykład tym, że był taki list podpisany poparcie dla prezydenta Komorowskiego. To było kilka lat temu. I jedyny prezydent wielkich miast, czyli miast wojewódzkich, nie podpisał tego dokumentu. I to był właśnie prezydent Katowic. To jest człowiek naprawdę niezależny. Natomiast nie można mówić, że to jest kandydat PiS-u, prawda? Jest poparcia PiS-u.
Panie redaktorze, jeszcze jedno pytanie chciałbym zadać. W poprzednich wyborach PiS na Śląsku przegrało, ale dość nieznacznie. W procentach to wyglądało tak, że miało 25,7%, Platforma miała 27%, czyli raptem dwupunktowa przewaga Platformy. Teraz partie idą łeb w łeb, nie znamy procentów, znamy rozkład w mandatach oczekiwany po 21 radnych obydwa ugrupowania zdobędą, co by wskazywało, że na Śląsku PiS miał słabą kampanię, bo w innych regionach swój stan posiadania znacznie powiększył.
Ja powiedziałam, że ja praktycznie nie widziałam kampanii, takiej dobrej kampanii tutaj. Wprawdzie i Jarosław Kaczyński był na Śląsku, ale to jest za mało. Gdzie byli inni ministrowie, ja już nie mówię nawet samego PiS-u, ale z koalicji. Też ich jakoś nie było widać.
Ocena rządów, czy to jest tak, że ten, tak jak chciały to obydwie partie, trochę największe partie uczynić, czy te wybory były plebiscytem za polityką rządu albo przeciwko tej polityce, to się tak na Śląsku odbierało te wybory do sejmiku?
Przypuszczam, że być może tak, ale no, nie jestem pewna akurat tej oceny. Sądzę, że powinniśmy jeszcze poczekać jeden dzień, może dwa, jak już będą dokładne wyniki we wszystkich miastach, miejscowościach, gdzie spłynie 100% informacji, znaczy spłynie 100% informacji, czyli wszystkie komisje. Być może wtedy już będziemy wiedzieć szczegóły, ale ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wczoraj spotkałam się z takim komentarzem. Dostałam SMS-a, że nie wierzą ludzie w to, że naród jest tak durny, że głosuje na przestępców, prawda? Tu chodziło chyba o jedno miasto w Polsce, ale przypuszczam, że chodziło o dwa miasta w Polsce, dwa bardzo duże miasta w Polsce. W jednym osoba jest już skazana. I komentarz był taki, że chyba znowu musiały być sfałszowane wybory, że to było chyba. ponieważ w poprzednie wybory samorządowe usiłowano tłumaczyć Polakom, że są kretynami i oddają nieważne głosy, gdzie no, kwestia postawienia jednego krzyżyka nie jest tak rzeczą skomplikowaną, tym bardziej, że przed wojną przy 20% analfabetyzmie tych głosów nieważnych było około 3-5%. W tej chwili usiłuje się tłumaczyć i już nawet te media publiczne mówią, że Polacy są jacyś dziwni, jak można głosować na przestępców. Mi się wydaje, że to jest znowu propaganda wstydu. Czyli to, co robi Wyborcza Gazeta już od 30 lat, że powinniśmy się wstydzić, bo jesteśmy tacy, siacy.
Panie redaktor, tu musimy postawić trzy kropki.
Że to jest bzdura, że naród polski akurat jest świetny.
Panie redaktor, dziękuję. Najmocniej informacje prosto z Katowic, ze Śląska, gdzie cały czas trwa liczenie głosów w wyborach do sejmiku i cały czas do końca nie wiemy, jaka się ukształtuje większość i jaka koalicja, bo to też jest pytanie dwóch radnych, skąd to wskazuje, będzie miało SLD, a to będzie oznaczać, że być może będzie koalicja PiS-SLD, a może koalicja PO-PSL-SLD. Wszystkie możliwości na Śląsku są otwarte. Przy telefonie kolejny gość, pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet ze Strasburga.
Już ze Strasburga. I z jakimi uczuciami pan wyjechał z Polski do Parlamentu Europejskiego po wynikach wyborów samorządowych?
No, okazuje się, panie redaktorze, że jeżeli przekładamy te wyniki na rzeczywistość, czyli na konkrety w poszczególnych samorządach, sejmikach, powiatach, no to ten wynik jest Prawa i Sprawiedliwości jest naprawdę dobry. No i w tej chwili wiemy, że w trzech sejmikach mamy bezwzględną większość. W kolejnych być może będzie szansa na koalicję, więc to jest tak, że to zwycięstwo w dziewięciu sejmikach w dużej mierze przełoży się także na władzę realną. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli chodzi o wyniki tak zwanych dużych miastach, to rzeczywiście tutaj nie możemy się uznać za zwycięzcę.
Ale to jest dużo poniżej oczekiwań pana i innych polityków partii?
To znaczy, wie pan, no zawsze w polityce oczywiście chce się więcej. Co więcej, wie pan, no wszyscy porównują ten osiągnięty przez nas wynik, choć to ciągle jeszcze jest prognoza, jak mówię, ta prognoza w rzeczywistości bardzo często przekłada się na realną władzę dla Prawa i Sprawiedliwości w samorządach, no to porównujemy się do tych notowań Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Więc ten wynik w odczuciu wielu no właśnie jest niższy niż te oczekiwania, no ale trzeba brać poprawkę na to, że jednak wybory do samorządu, szczególnie wybory do sejmików, to one nie odzwierciedlają jednak preferencji partyjnych, bo jak wiadomo, w wyborach samorządowych startują także te komitety, różnego rodzaju komitety samorządowe i to one przejmują część wyborców, którzy, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, tradycyjnie głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Stąd spora różnica, no ale nie jest tak, jak jeżeli się popatrzy na media społecznościowe, to takie odczucie, że mogliśmy jednak osiągnąć więcej.
Ale akurat w dużych miastach komitety lokalne nie odegrały swojej roli w Warszawie i w Łodzi i w Lublinie i w Białymstoku i w Poznaniu. Tam ruchy miejskie mogą się uznać za pokonanych i za pokonane. Natomiast zwyciężyła bezapelacyjnie Platforma Obywatelska.
To znaczy Platforma, no albo ludzie wspierani przez Platformę, bo część tych kandydatów na prezydentów z Platformy nie startowała. Nawet w moim Radomiu, mieście prezydenckim, kiedyś wojewódzkim, urzędujący prezydent z Platformy nie startował pod szyldem Platformy, startował pod własnym komitetem, ale
jakie wnioski pan poseł wyciąga z tych wyników w wielkich miastach? To jest stan alarmujący?
Panie redaktorze, no przede wszystkim wykreowaliśmy w wielu ośrodkach miejskich młodych ludzi, którzy wprawdzie nie wygrali, ba nawet nie dostali się do drugiej tury, ale osiągnęli wyniki, które są dobrą zapowiedzią na przyszłość. No potrzeba nam takich liderów i tych młodych ludzi jest coraz więcej i to jest bardzo pozytywne doświadczenie, które, jak sądzę, będzie procentować w przyszłości.
A z drugiej strony te młode osoby zmobilizowały elektorat Platformy, elektorat wielkomiejski, żeby gremialnie pójść do wyborów i je rozsunąć w pierwszych turach. Znaczy, że może mają spore zaplecze popierające, ale mają jeszcze znacznie większe odsetek wyborców, dla których są nie do przyjęcia.
To znaczy, panie redaktorze, no to też jest poważny sygnał dla naszego przekazu Prawa i Sprawiedliwości, że nie tylko powinniśmy mówić do swojego tradycyjnego, twardego elektoratu, ale starać się ten elektorat poszerzać i w wielu, wielu miastach. To się jednak udało. No mamy jeszcze drugie tury w Krakowie czy w Gdańsku i jestem pełen dobrych myśli, że być może większość uda się przekonać, że ci kandydaci to nie są kandydaci twardo partyjni, tylko chcą po prostu pracować na rzecz dobra mieszkańców i że ta dobra zmiana w wielu miastach jednak by się przydała.
I jeszcze mamy Szczecin, nie zapominajmy. No, ale to jest tak, że to się przełoży jakoś na nie tylko komunikację, nie tylko na warstwę słowa partyjną, ale także na czyny. Będą jakieś ustawy, jakieś podjęte działania konkretne, żeby zmienić wyniki wyborów w wielkich miastach?
Panie redaktorze, no jeszcze za wcześnie na takie podsumowania poczekajmy do oficjalnych wyników. Na pewno je my przeanalizujemy. Zresztą już taka wstępna analiza odbywała się wczoraj z udziałem pana prezesa, więc to nie jest tak, że chcemy jak najszybciej o tych wyborach zapomnieć. Wręcz przeciwnie. Myślę, że wyciągniemy z nich wnioski, a taki podstawowy, no to po prostu pracować na rzecz ludzi, realizować rzetelnie program, informować o tym i wtedy jest szansa, że tych ludzi będziemy sobie zjednywać. Rzeczywiście w dużych miastach doszło do polaryzacji PiS, antyPiS i jak sądzę część wyborców, nie zważając na konsekwencje, na negatywne konsekwencje tego, co robią, zdecydowała się jednak ten PiS odrzucić, choć wygląda to tak, jakby głosowali w taki sposób, nawiązując do tego słynnego powiedzenia, że na złość mamie odmrożę sobie uszy. Tak odbieram głosowanie w Warszawie. To będzie czwarta kadencja Hanny Gronkiewicz-Waltz ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami, a przecież Warszawa naprawdę zasługuje na to, żeby rządzenie tym miastem w sposób zdecydowany zmienić, że ma podstawę do bardzo szybkiego rozwoju, a te rzeczy ponad wszelką wątpliwość nie będą realizowane, bo przecież nie zmienią się ludzie i warszawiacy przez tą pięcioletnią kadencję będą płacić za ten pomysł właśnie, że na złość mamie odmrożę sobie.
Wynik PSL-u, bo to chyba była najgorętsza linia frontu tych wyborów między PiS-em a PSL-em. Prawie 10 punktów procentowych mniej w tych wyborach PSL zdobył. Pana taki wynik uspokaja, że udało się zająć silne miejsce na wsi Prawu i Sprawiedliwości?
Wygraliśmy na wsi i wśród rolników, ale to już zrobiliśmy w 2015 roku. Pan nam się przypisuje, że to była jakaś agresywna polityka w stosunku, czy retoryka w stosunku do PSL-u. My powiedzieliśmy w kampanii wyborczej trochę słów prawdy o 8-letnich rządach PO-PSL i udziale PSL-u w tym, co się działo, w tym w szczególności tych dwóch pociągnięciach. Podniesieniu wieku emerytalnego dla wsi, to jeżeli chodzi o kobiety, aż o 12 lat i mężczyzn o 7 lat. I o sprzedaży ziemi, w tym o sprzedaży masowej na podstawione osoby, tak zwane słupy. I to są dwie rzeczy, które odpowiedzialności, za które PSL nie może uciec. Więc te słowa prawdy o tych sukcesach w cudzysłowie PSL-u zostały odebrane jako jakaś nieprawdopodobna agresja na PSL. A PSL musi się z tymi osiągnięciami w cudzysłowie zmierzyć, więc my nie zamierzamy nikogo eliminować ze sceny politycznej, czy jakiś nadzwyczajny sposób atakować, ale chcemy, żeby do ludzi dotarła prawda o konsekwencjach ich udziału w rządach.
To jeszcze na koniec mówił pan o zmianie retoryki wobec elektoratu wielkomiejskiego. Czy pod taką zmianę podlega nasza polityka wobec Komisji Europejskiej? Mamy decyzję TSUE, która mówi o zawieszeniu i przywróceniu do orzekania części sędziów Sądu Najwyższego. Polski rząd powinien odstąpić od reformy wymiaru sprawiedliwości w tym kształcie, jaka była realizowana?
Ja uważam, że absolutnie nie. Do tego rozstrzygnięcia jednoosobowego wiceprezes Trybunału trzeba podejść moim zdaniem stanowczo. To jest zadziwiające, że jedna osoba, zresztą nominowana przez rząd hiszpański, bo każdy z sędziów jest nominowany przez rządy, może decydować, nie wysłuchując polskiego stanowiska, w taki sposób, więc mam nadzieję, że w tej sprawie no jednak będziemy walczyć przed TSUE w Luksemburgu.
Ale to jest też jakby ocena rządów Prawa i Sprawiedliwości, że jesteśmy w takiej sytuacji, że jeden sędzia może wstrzymywać działanie ustaw w Polsce, że Polska ma taką, a nie inną siłę, że jeden sędzia może sobie pozwolić na zmianę wykładni prawa w Rzeczpospolitej.
Panie redaktorze, tak funkcjonuje niestety TSUE w odniesieniu do każdego kraju członkowskiego. I to jest istota tej sprawy. Niezależnie od tego, czy w tej sprawie byłaby Polska, Niemcy, czy ktoś inny, procedura niestety wyglądałaby identycznie. Ale mówiąc szczerze, nie jestem prawnikiem i nie wiem, jakie mogą być w tej sprawie dalsze kroki, ale tego tak zostawić moim zdaniem nie można.
Minister spraw zagranicznych deklarował już wczoraj, że być może potrzebna jest nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Pan się z taką deklaracją, z takim zdaniem zgadza?
Nie wiem, co minister miał na myśli, w jakiej sprawie tę nowelizację chce przeprowadzić, ale moim zdaniem do tej decyzji jednoosobowej, wprawdzie wiceprezesa Trybunału, tak nie można podejść. Nie może być tak, że zapada jakaś decyzja kapturowa bez wysłuchania polskiego głosu. To nie jest sąd, to jest komisja inkwizycyjna i na to pozwolić sobie nie możemy.
Doktor Zbigniew Kuźbiuk był gościem Poranka Wnet. Dziękuję, panie pośle, najmocniej.
Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.